Okropna noc wlokła się nieznośnie. Świt nastał mętny, bo w pobliżu góry ognistej panował zawsze mrok. Sięgały tutaj macki ciemności, które Sauron rozsnuwał wokół swojej czarnej wieży. Frodo leżał bez ruchu na wznak, sam stał nad nim. Niechętnie zabierał głos, ale rozumiał, że teraz jest to jego obowiązkiem i że musi skłonić swego pana do nowego wysiłku. Pochylił się i głaszcząc czoło Froda szepnął mu do ucha. — Panie Frodo, proszę wstawać, pora ruszać w drogę. Frodo podniósł się zaraz, jakby zbudzony nagłym dźwiękiem dzwonka i spojrzał w stronę południa. Gdy wszakże zobaczył górę i pustkowie, cofnął się i skulił. — Nie mogę, Samie — rzekł. — Nie udźwignę tego ciężaru. To nad moje siły. Sam wiedział, że to, co powie, będzie daremne i że słowa te więcej wyrządzą szkody niż pomogą, lecz zdjęty litością nie mógł ich przemilczeć. — Niech pan pozwoli, żebym ja go teraz chwilę dźwigał — powiedział. — Pan przecież wie, że zrobię wszystko, dopóki tej resztki sił mi starczy. Oczy Froda rozbłysły gwałtownym gniewem. — Nie zbliżaj się do mnie. — Nie dotykaj mnie — krzyknął. — On jest mój. Precz!
Ręką szukał głowicy miecza. Nagle głos mu złagodniał. — Ach, nie, sam — rzekł ze smutkiem. — Staraj się mnie zrozumieć. To moje brzemię. Nikt inny nie może go nieść. — Za późno już, Samie. Przyjacielu kochany, w ten sposób nie możesz mi teraz pomóc. Jestem już niemal całkowicie w jego władzy. Nie mogę oddać pierścienia nikomu. A gdybyś chciał mi go odebrać, oszalałbym chyba.
Sam skinął głową. Rozumiem, odparł. Ale myślę, proszę pana, że możemy się pozbyć innych ciężarów. Czemuż by nie ulżyć sobie choć trochę? Pójdziemy stąd możliwie najprostszą drogą do celu, wskazał górę. Nie warto brać rzeczy, które zapewne nie będą nam niezbędne.
Frodo spojrzał znów w stronę góry.
Słusznie, rzekł. Niewielu rzeczy będziemy odtąd potrzebowali w drodze. U celu nic już nam nie będzie potrzebne.
Chwycił tarczę orków, odrzucił ją daleko od siebie, a potem cisnął też za nią hełm. Zdjął płaszcz, rozpiął ciężki pas i pozwolił mu opaść na ziemię razem z mieczem schowanym w pochwie. Czarny płaszcz podarł na strzępy i rozsypał je w koło.
— Nie będę udawał orka! — zawołał. — Pójdę dalej bez broni. Czy to szlachetnej, czy to nikczemnej. Niech mnie zabiją, jeśli chcą.
Sam poszedł za jego przykładem, pozbył się orkowego przebrania i oręża, wyciągnął też z tobołka własne rzeczy. Dziwnie stały mu się miłe, może po prostu dlatego, że dźwigał je z tak daleka w niemałym trudzie. Najboleśniej było mu rozstać się z przyborami kuchennymi. Łzy stanęły mu w oczach, kiedy je odrzucał.
— Pamięta pan tę potrawkę z królika, panie Frodo? — spytał. Ten zakątek pod nagrzaną od słońca skarpą w kraju Faramira w dniu, kiedy zobaczyliśmy olifanta?
— Niestety, Samie — odparł Frodo. — Nic już nie pamiętam. A raczej wiem, że to przeżyłem, ale nie widzę tego oczyma pamięci. Nie zostało mi nic. Zgubiłem smak jadła, świeżość wody, szum wiatru, wspomnienie drzew, trawy i kwiatów. Obraz księżyca i gwiazd. Jestem nagi wśród ciemności. Żadna zasłona nie dzieli mnie od ognistego koła. Widzę je teraz już nawet na jawie, otwartymi oczyma, a wszystko inne zanika we mgle.
Sam pocałował jego rękę. A więc trzeba się spieszyć. Im prędzej pozbędziemy się brzemienia, tym prędzej będzie pan mógł odpocząć. Mówił rwącym się głosem, nie znajdując lepszych słów pociechy. Gadaniem nic tu nie pomogę, myślał, zbierając porzucone rzeczy. Nie chciał ich zostawić na pustkowiu, w miejscu otwartym, gdzie łatwo mógłby je ktoś zauważyć. Śmierdziel znalazł kolczugę, jak się zdaje. Nie trzeba, żeby na dodatek uzbroił się w miecz. Z gołymi łapami dość jest niebezpieczny. I niedoczekanie jego, żeby miał dotykać moich rondli.
Zaniósł wszystko nad jedną z licznych szczelin ziejących w ziemi i cisnął w głąb. Brzęk cennych rondli spadających w czarną czeluść zabrzmiał w uszach sama jak dzwony pogrzebowe. Wrócił do Froda, odciął kawałek liny elfów, opasał nią swego pana i owiązał na nim ciasno szary płaszcz. Resztę liny związał starannie i schował do swego tobołka. Zatrzymał prócz niej tylko resztki lembasów, manierkę i żądło, nadal wiszące mu u pasa. Głęboko w kieszeni na piersiach miał też schowany kryształowy flakonik Galadrieli i małą szkatułkę, którą od niej dostał w darze. Wreszcie ruszyli, twarzami zwróceni ku górze, nie kryjąc się już teraz, walcząc ze zmęczeniem i skupiając słabnącą wolę na jedynym zadaniu, byle iść naprzód. W mroku posępnego dnia, nawet w tym dobrze strzeżonym kraju, trudno byłoby szpiegom wypatrzyć hobitów, chyba że z bliska. Spośród wszystkich niewolników czarnego władcy tylko Nazgule mogłyby go ostrzec o tych niebezpiecznych wędrowcach, małych, lecz nieugiętych, wlokących się wytrwale w głąb strzeżonego królestwa ciemności. Nazgule jednak poszybowały na swych czarnych skrzydłach daleko stąd, bo wyznaczono im inną służbę. Śledziły marsz armii królewskiej ciągnącej z zachodu pod bramy Mordoru. W tamtą stronę zwróciła się też cała uwaga czarnej wieży. Tego dnia Samowi zdawało się, że Frodo odżył i dziwiło go to, bo przecież ujął swemu panu tylko drobną część ciężaru. Zrazu więc szli znacznie szybciej niż sam przewidział. Teren był trudny, okolica wroga, mimo to posunęli się na pierwszym etapie marszu tak, że góra wyłaniała się przed nimi dość już blisko. Ale dzień minął, wcześnie, za wcześnie zmierzchło mętne światło dzienne, Frodo zaś znów się zgarbił i zaczął się chwiać na nogach, jakby w tym ostatnim zrywie zużył resztki sił. Gdy zatrzymali się na popas, osunął się na ziemię, mówiąc: pić mi się chce, Samie. Potem umilkł. Sam dał mu łyk wody. W manierce zostało tylko kilka kropel. Sam odmówił ich sobie, to też gdy raz jeszcze noc Mordoru zamknęła się wokół wędrowców, nie mógł myśleć o niczym prócz wody. Wszystkie rzeki, strumienie i potoki, jakie w życiu widział, jedne błyszczące w słońcu, inne ocienione liśćmi wierzb, ze szmerem i pluskiem przepływały przed jego udręczonymi oczyma. Czuł pod stopami chłodny piasek na dnie stawu nad wodą, gdzie brodził w dzieciństwie z Jolim, Cottonem i Tomem i Nipsem i małą ich siostrą Różyczką. Ale to było dawno, westchnął. I daleko. Droga powrotna, jeśli w ogóle istnieje, prowadzi przez tę górę. Nie mógł zasnąć i dyskutował sam ze sobą.
Ano, przyznaj, że jak dotąd lepiej nam się powiodło, niż się spodziewałeś, pocieszał się w duchu. Bądź co bądź, początek wcale niezły. Chyba przeszliśmy połowę drogi, zanim ustaliśmy w końcu. Jeszcze jeden dzień i będzie po wszystkim.
Nie bądź głupi, Samie Gamgee, zareplikował po chwili namysłu. Frodo drugiego dnia takiego marszu nie wytrzyma. A może nie będzie mógł nawet ruszyć z miejsca? Ty także nie zajdziesz daleko, jeżeli będziesz mu odstępował swoje porcje chleba i wody.
Mogę jeszcze iść dalej i zajdę.
Dokąd?
Na górę oczywiście.
A co potem, Samie Gamgee?
Co potem?
Co zrobisz, jeśli nawet tam dojdziesz? Frodo o własnych siłach niczego nie zdziała.
Z rozpaczą sam stwierdził, że na to nie znajduje odpowiedzi. Nie miał pojęcia, co należy zrobić. Frodo niewiele mówił mu o swojej misji. Sam wiedział tylko tyle, że pierścień trzeba w jakiś sposób wrzucić w ogień.
Szczeliny zagłady, mruknął, bo nazwa ta wypłynęła nagle z głębi jego pamięci. Pan Frodo pewnie wie, jak je znaleźć, ale ja nie wiem.
A widzisz, odpowiedział sobie, wszystko na nic. Frodo też tak mówił. Jesteś głupi, że łudzisz się nadzieją i nie przestajesz się tak męczyć daremnie. Żeby nie twój upór, od dawna już położylibyście się obaj w jakiejś dziurze i zasnęli na dobre.
Śmierć was i tak nie minie, albo spotka was coś gorszego od śmierci. Lepiej dać za wygraną i nie wstawać już więcej. Nigdy nie zdołacie wedrzeć się na ten szczyt.
Dojdę na szczyt, choćbym miał tam tylko własne kości dowlec, odparł. I zaniosę pana Froda, choćby mi grzbiet miał od tego pęknąć razem z sercem. Przestań mi się sprzeciwiać, bo nie ustąpię.
W tej chwili sam poczuł pod swymi palcami drżenie ziemi i usłyszał jakby daleki grzmot przetaczający się w jej głębi. Pod chmurami błysnął czerwony płomień i zaraz przygasł. Góra ognista także miała sen niespokojny. Zaczął się ostatni etap wędrówki i okazał się tak uciążliwy, że sam nie mógł pojąć, jakim cudem znosi tę mękę. Wyczerpany, obolały, cierpiał okropne pragnienie i przez zaschnięte gardło nie mógł już przepchnąć ani kęsa chleba. Było ciemno, nie tylko z powodu bijących z nad góry dymów. Zbierało się na burzę, a w oddali na południowschodzie błyskawice migotały po czarnym niebie. Co najgorsze, powietrze tak było przesycone oparami, że hobbici z trudem chwytali oddech. W głowach im się kręciło, zataczali się i przewracali coraz częściej, a jednak z niezachwianą wolą brnęli dalej. Góra zwolna przybliżała się, aż w pewnym momencie, gdy dźwignęli ociężałe głowy, ujrzeli ją tuż nad sobą. Ogromny jej masyw przesłonił im świat. Piętrzyła się usypana z popiołu, żużlu i przepalonej skały. Stromy jej stożek ginął w chmurach. Zanim dogasł półmrok dzienny i zapadła prawdziwa noc, hobbici dowlekli się na chwiejnych nogach aż do samego jej podnóża. Frodo z jękiem padł na ziemię. Sam usiadł przy nim. Ku swemu zdumieniu, mimo zmęczenia, czuł się jakby lżejszy i rozjaśniło mu się w głowie. Nie nękała go już rozterka. Znał wszystkie argumenty rozpaczy i nie chciał ich słuchać. Zawziął się, tylko śmierć mogła złamać jego wolę. Otrząsnął się z senności. Rozumiał, że musi czuwać. Wiedział, że wszystkie groźby i niebezpieczeństwa skupiają się teraz w jednym punkcie. Następny dzień będzie rozstrzygający. Jutro dopełni się los. Jutro czeka ich ostatni wysiłek albo klęska. I kres. Ale kiedy nadejdzie to jutro?